Profesor Pogonowski urodził się we Lwowie w 1921 roku. Aresztowany w 1939, wojnę spędził w obozach koncentracyjnych. W 1945 roku uciekł z Marszu Śmierci, spod ostrzału SS-manów. Po wojnie studiował w Belgii. Jako inżynier pracował dla Shella i Texaco. Wprowadzał własne innowacyjne projekty rozwiązań technologicznych. Jest autorem 50 patentów. Jest też autorem prekursorskich słowników polsko-angielskich i angielsko-polskich, ponadto licznych publikacji popularyzujących i wyjaśniających historię naszego kraju, relacji polsko-żydowskich oraz prac poświęconych komunizmowi. Mimo że ma ponad 70 lat, profesor codziennie trenuje dla zachowania kondycji. Zajmuje się także publicystyką.
Serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Chcę kilka słów powiedzieć na temat pogromu kieleckiego. W czasie pogromu w Polsce ambasador amerykański nazwiskiem Bliss Lane był przekonany, że data pogromu 4 lipca 1946 roku była wybrana dlatego, że w Ameryce to jest dzień święta niepodległości i że wobec tego jest wszelka szansa, że więcej ludzi będzie, zwłaszcza w Nowym Jorku, będzie słuchać radia i przejmować się wiadomościami, mieć czas na to. Więc to było, odegrało jakieś znaczenie też. On uważał, że to było, że zajścia na terenie Kielc były całkowicie kontrolowane przez władze sowieckie. Teraz struktura UB w Kielcach była taka, że szefem był człowiek nazwiskiem Spychaj Zobczyński. Mam list byłego ambasadora nawróconego komunisty, który cytuje swoje spotkanie z Sobczyńskim, Zdzisława Ruraża, w którym Sobczyński powiedział, że wszystko odbyło się według dokładnych instrukcji NKWD. Teraz, Sobczyński, który był szefem UB w Kielcach, miał doradcę i jak zwykle doradca był wyższej rangi. To był Żyd Nathan Szpilewoj. Szpilewoj, że samo to, że był pułkownikiem, to mówił do majora w jakiejkolwiek sprawie. Sam Spychaj Sobczyński pod nazwiskiem Spychaj był komunistą przed wojną. I to jest ciekawa sprawa, dlatego że Sowieci nie dowierzali Żydom. Uważali, że Żydzi są bardzo wygodni w wielu wypadkach i nie mają lojalności przeważnie do ludzi, z którymi żyją, ale jednocześnie chcieli mieć nadzór nad Żydami. I robili sekcję żydowską niby z ludzi, którzy Żydów nie lubili. Otóż tak się zdarzyło, że w takiej sekcji w Polsce, gdzie prawie wszyscy komuniści w Polsce byli Żydami, tych trochę nie Żydów było werbowanych przez Sowietów do tej sekcji pilnowania Żydów. Także Spychaj Sobczyński należał do tej grupy, która faktycznie można byłoby nazwać komunistami antysemitami na służbie aparatu terroru i nadzoru sowieckiego, żeby pilnować, żeby Żydzi nie robili więcej niż to, co im każą. Także on faktycznie, osobiście nie lubił Żydów. I jak wyszedł z więzienia później po zajściach kieleckich i został zamianowany w urzędzie paszportowym i Żydzi przychodzili w sprawie paszportów, to bardzo często ich traktował bardzo po chamsku i zrzucał ze schodów, rozumiejętych historii. W każdym razie był to dziwny człowiek, ale w czasie wojny został zrzucony do Polski jako operator radiowy po przeszkoleniu w NKWD i on przekazywał rozkazy, żeby koordynować pracę komunistów polskich z gestapo w celu niszczenia Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i tak dalej. Więc to był człowiek już wypróbowany, no ale tutaj w Kielcach on był szefem UB i jak później z tym późniejszym ambasadorem do Japonii, Rurażem, rozmawiał, to powiedział jemu, że wszystko było według dokładnych instrukcji. Między innymi, ponieważ to była strategicznie bardzo ważna operacja, żeby wypędzać Żydów z Europy do Palestyny, to było skomplikowane, dlatego że Żydzi, niektórzy byli sionistami, niektórzy chcieli jechać do Palestyny. Wyjechać na zachód chciało dużo Żydów, zwłaszcza jak zaczęły się odbywać pogromy, których na przykład w samym Budapeszcie było 4, w jednym tylko mieście. Funkcja pogromów na terenie państw satelickich, łącznie z Polską, była ta, żeby napędzić dosyć Żydów do Palestyny, żeby móc stworzyć państwo żydowskie w Palestynie. W marcu 1947 roku ambasador sowiecki przy Narodach Zjednoczonych, Andrzej Gromyko, złożył wniosek oficjalny w imieniu Związku Sowieckiego stworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. To był pierwszy wniosek tego rodzaju. Potem inni się przyłączali, czy tam popierali, ale w każdym razie to była sowiecka inicjatywa. Teraz, przed pogromem w Kielcach przyjechał wysoki urzędnik GRU nazwiskiem Michał Dajomin do Kielc. Człowiek, który mówił ze 7 czy 8 językami. I było to zupełnie dziwne, po co on tam przyjechał, co za funkcję miał. I się tak zdarzyło, że Żydzi, którzy wyjechali z Kielc do Izraela, potem poznali jego jako jednego z ważnych dygnitarzy, specjalistów od spraw żydowskich w ambasadzie sowieckiej. On jest również notowany jako członek ambasady sowieckiej w Niemczech Zachodnich. Teraz, jego pobyt w Kielcach, to było kilka tygodni przed pogromem, zebranie dokumentów o pogromie i wyjazd. Wszystkiego razem był niecałe 2 miesiące. Także sama obecność takich ludzi wskazuje na zainteresowanie na wysokim stopniu tymi zdarzeniami w Kielcach samych. Teraz, jeszcze Trocki wymyślił, że wojska wszelkiego rodzaju są niepewne i że trzeba mieć tak zwane kompanie zaporowe przy większych jednostkach. Że te kompanie zaporowe muszą się składać z ludzi niesolidarnych z resztą wojska, tak żeby oni byli rzeczywiście pod strachem, że na wypadek, gdy wojsko się cofa, że będą do nich strzelać i żeby się bali bardziej tych z tyłu kompanii zaporowych niż nieprzyjaciela z przodu. Więc ten genialny pomysł Trockiego został wprowadzony w życie do tego stopnia, że Armia Ludowa Polska też to miała. I w Kielcach była jedna kompania zaporowa. Także prawdopodobnie ta kompania zaporowa była użyta między innymi do pogromu. Teraz, na wzór terrorystycznej organizacji sowieckiej, która się nazywała Śmierć Pianam, Śmierć Biegum, Smersz, zrobili w Polsce służbę tak zwaną informacji, w której notabene wyższym oficerem był ojciec Cimoszewicza. Więc oficerowie informacji byli dyrektorami tego całego teatru, który się rozegrał. Doktor Seweryn Kahane był szefem Komitetu Żydowskiego, Żydów, którzy mieli zamiar jechać do Izraela i organizować Żydów wracających z Rosji do tego, żeby jechali do Izraela. Ci Żydzi mieszkali w budynku planty numer 7, który to budynek nie miał piwnic, ale był podzielony na dwie części. Jeden Żydzi, którzy pracowali dla UB, a drugi Żydzi, którzy organizowali te wyjazdy do Izraela. Więc naturalnie, jak doszło do tego, że trzeba było poświęcić kogoś na to, żeby byli ofiarami pogromu, który miał być powodem paniki do wyjazdu, to zdecydowali się, żeby trochę tych Żydów pomordować, którzy nie służyli w UB, tylko byli przejezdni. No i teraz, jak wyszło na jaw, że jest jakiegoś rodzaju akcja, szef tego tych Żydów sionistów, doktor Kahane, zaczął telefonować na policję, że tu się coś robi niebezpiecznie. Na to się zjawiło kilku oficerów informacji i powiedzieli mu, że będzie wszystko pod kontrolą, że będzie spokój, żeby usiadł przy stole z nimi do rozmowy. Jak on usiadł, jeden z nich strzelił mu w tył głowy. I akurat drzwi były otwarte i inni Żydzi widzieli to, co się stało. Więc pierwsze morderstwo w Kielcach zostało dokonane przez oficera informacji na tym Żydzie, który był nieskoordynowany z tą całą akcją, którą oni prowadzili. Żołnierze z kompanii zaporowej byli użyci w taki sposób, że niektórym, po pierwsze niektórzy szli i po prostu strzelali. I 15 osób zostało zastrzelonych. Teraz tłum, niby ten, co miał być tym winowajcą, nie miał broni w ogóle. Także to, żeby tłum strzelał do kogokolwiek w 1946 roku na ulicach Kielc, to jest zupełny nonsens. Więc teraz to, że były rany zadane kulami, ale również były rozmaite bestialskie poczynania ludzi, którzy byli później opisywani przez Żydów jako księży albo klerycy. Ja miałem tego rodzaju zdarzenie osobiście, że 50 lat po pogromie kieleckim byłem na statku jadącym z Alaski do Seattle. I na tym statku była wycieczka izraelska. I była sędzia nazwiskiem Sara Dotan, która była szaperonem tak zwanym, czyli taką ochraniarką i opiekunem Żydów, którzy zeznawali na 50-lecie pogromu na terenie Izraela. Więc ja jej się zapytałem. I proszę pani, co na pani zrobiło największe wrażenie z tych wszystkich opowiadań, co pani słyszyła o tym pogromie kieleckim? A ona mi na to powiedziała to, że polscy księża mordowali Żydów. Więc ja mówię, jakim cudem pani dochodzi do tego, że że polscy księża. Ona na to mówi, że nie mieli normalnych koszul, tylko mieli koloratki. Teraz, co jest zupełnie możliwe, to jest to, że żołnierze kompanii zaporowej, jak im kazali włożyć cywilne marynarki, nie dali im cywilnych koszul. I wobec tego oni mieli koszule, nie normalne, tylko normalne spod uniformu. To jest możliwe, nie mogę tego udowodnić, ale takie mam wrażenie. Ale w ogóle sprawa ta wyglądała tak, że zeznanie to, że oficer, że pierwsze zabójstwo zostało dokonane przez oficera informacji, nie ulega wątpliwości. Zresztą później pro forma kilku oficerów informacji było skazanych na parę miesięcy więzienia. Także ta forma, że tak powiem, biurokratycznego obramowania tego wszystkiego jest zupełnie niesłychana. Natomiast wyznaczone na pogrom miejsce koło tego budynku planty numer 7 był otoczony kordonem. Księża, jak słyszeli, że jakaś awantura jest tam tego rodzaju, próbowali iść i interweniować, żeby uspokoić tłum czy ludzi. I tych księży nie przypuszczali. Ten pogrom zaczął się, jak przyszła kompania zaborowa, jak strzelała, część ich w mundurach strzelali, inni po bestialsku się zachowywali, zamordowali kilka osób. Potem przyszedł prokurator, który był polskim prokuratorem przedwojennym. I on chciał, żeby mu pozwolili uspokoić to, co się dzieje za pomocą milicji miejscowej. On został zaaresztowany, wsadzony na celę z człowiekiem chorym na otwartą gruźlicę i w krótkim czasie sam się później rozchorował i to jest opisane przez jego syna dokładnie, to całe zdarzenie i to pokazuje, jak dalece interwencja człowieka w dobrej wierze, który myślał, że jako prokurator to powinien wystąpić w tej sprawie, tak samo jak zresztą ci księża, których nie wpuszczono na miejsce. Natomiast w Kielcach była huta, w której wyrabiano kaloryfery. I do tej huty dnia poprzedniego, przed wybuchem pogromu, wprowadzili grupę ludzi jako nowi pracownicy. I oni przyszli, dostali przydziały tam szafek i miejscowi ci robotnicy zobaczyli, że oni mają rewolwery. To przy tego nikt nie mógł pod rosyjską okupację z rewolwerem chodzić. I następnego dnia, po południu, oni powiedzieli, że oni idą bić Żydów. Na to Żyd, który był dyrektorem tej fabryki i nie znał tego schematu, starał się ich zatrzymać, ale oni go odepchnęli na bok i poszli. Więc oni stanowili drugą fazę, drugą po kilku godzinach ożywienie tego tak zwanego pogromu. I zabrali ze sobą części kaloryferów, żeby móc zostawić na miejscu tych pogromu fizyczne dowody, że byli z tej fabryki, że tam brali udział ci robotnicy z tej fabryki. Więc zebrał to wszystko dosyć dobrze w swojej książce Kąkolewski. Pod tytułem Umarły cmentarz. Tam jest to dość dobrze opisane. Ale Kąkolewski nie rozumie dobrze perspektywy tego, o co chodziło Sowietom. Nie zna tego obrazu tego wniosku Gromyki o stworzenie państwa żydowskiego. Tego obrazu 15 czy 16 pogromów na terenach państwa satelickich. Tylko się interesuje Kielcami, jak gdyby to było oderwane, zupełnie oderwane zdarzenie. Także chociaż opis jego dotyczący tych kompanii zaporowych i tak dalej jest zupełnie słuszny, nie jest słuszne jego tłumaczenie ogólne, nie rozumie tego, że chodziło o spowodowanie paniki Żydów. Natomiast panika, jaka wynikła wśród Żydów z powodu pogromów w państwach satelickich, jest powodem, dla którego Żydzi uzasadniają obecność opisu pogromu kieleckiego jako zdarzenia ważnego dla Muzeum Holokaust. Jeśli chodzi o sprawę tego pogromu w Kielcach, to było zdarzenie, które było ukartowane z góry i młody człowiek, chłopiec, który był, który jak kilka dni go nie było, potem wrócił i był prowadzony przez ojca za rękę funkcjonariusza czy donosiciela płatnego UB, twierdził później, że on w ogóle nigdy nic nie mówił o żadnej historii, że widział zabite dzieci, że widział jakiekolwiek sprawy. Że to wszystko powiedział jego ojciec za niego. Ten funkcjonariusz UB. Fakt, że było 4 pogromy w Budapeszcie, że sumarycznie wypuszczono przez żelazną kurtynę 711 tysięcy Żydów, kiedy nikomu nie wolno było wjeżdżać przez tą żelazną kurtynę, to już to samo w sobie jest zdarzeniem, które jest, nie jest łatwe do wytłumaczenia. Jest ciekawe to, że jak Żydzi wyjeżdżali, byli wypuszczeni na zewnątrz przez żelazną kurtynę, to wówczas oni nie chcieli jechać przynajmniej do Izraela. Oni się o wiele bardziej interesowali tym, żeby pojechać do Nowego Jorku, czy przynajmniej zostać w Paryżu, a nie jechać do Izraela. Nie do Izraela, tylko do Palestyny, bić się z Arabami, bo o to się rozchodziło. Więc w rezultacie z tych 711 tysięcy, które wyszło z powodu pogromów, to do Palestyny dojechało tylko 232 tysiące. Ale ta grupa uzbrojona i prowadzona przez weteranów Armii Czerwonej faktycznie była w stanie wypędzić bardzo dużo Arabów z ich miejsc zamieszkania terrorem, aktami rozmaitych zbrodni. No i teraz, jak Sowieci im pomogli tym, że Gromyko złożył wniosek w Narodach Zjednoczonych, że było poparcie sowieckie, że dostali dość ludzi, że dostali broń z Czech, i prowadzili ich weterani Armii Czerwonej, to wtedy się okazało, że jest za mało tych Żydów na to, żeby tworzyć państwo jeszcze. I tu się okazało co? Że tradycyjnie w Europie Żydzi byli pasożytami na łonie chłopów głównie. Że chłopi byli więcej niż kto inny wyzyskiwani przez Żydów. W związku z tym wśród Żydów w literaturze żydowskiej jest szalona nienawiść do chłopów. I to jest ciekawe, że autorzy Żydzi, którzy są ludźmi pokoju i chcieliby mieć, nie mieć tego rodzaju problemów, jakie stwarzają ekstremiści żydowscy, twierdzą, że niesłychana nienawiść do chłopów, jaka jest w literaturze żydowskiej, właściwie żadnej innej nie istnieje. No i teraz, jak już zaczęli organizować to państwo Izraela, to wówczas się okazało, że trzeba ludzi, którzy składają się pracować na roli. A to była ostatnia rzecz, co Żydzi z Europy chcieli robić. Więc w związku z tym trzeba było napędzić Żydów z krajów arabskich. I zaczęły się pogromy w latach 50. Zaczęły się pogromy w krajach arabskich. I teraz jest książka jednego z pogromistów, sionistów, urodzonego w Bagdadzie, który jako Żyd w Iraku przyłączył się do sionistycznej bojówki, został nawet tam bardzo aktywny, ale później się rozczarował i jakoś ruszyło go sumienie. Wyjechał do Nowego Jorku i napisał książkę Skandale Ben-Guriona. Więc ja o nim napisałem, o jego książce, o tych jego zeznaniach dotyczących pogromów już prowadzonych przez samych sionistów bez NKWD na terenie państw arabskich. I wtedy to dopełnia tego obrazu zapełniania, tworzenia państwa żydowskiego w Palestynie za pomocą ludzi wygnanych terrorem z miejsc zamieszkania. I tak sumarycznie biorąc, około 1,25 miliona Żydów było wypędzonych z miejsc zamieszkania w krajach satelickich w Europie i w krajach arabskich w Afryce Północnej po to, żeby dostać do Izraela mniej więcej 760 tysięcy. Także a rola Rosji w tym wszystkim była tego rodzaju, że Sowieci popierali Żydów niby z początku, ale również wyzyskiwali ich do swoich celów. Tak jak na przykład szpiegostwo w sprawie bomby, jak jeden z najbardziej takich żywych opisów działalności NKWD są to wspomnienia generała NKWD, który później był ofiarą czystki po upadku Berii i opisał w książkach, jak to się działo. Więc między innymi była sprawa kradzieży bomby atomowej z Ameryki i sprawa przekazywania informacji. I tutaj właśnie on opisuje bardzo ciekawą rzecz, że prowadzący te doświadczenia atomowe w Ameryce fizyk Żyd Oppenheimer zgodził się dawać sionistom żydowskim odpowiedzi na pytania naukowców rosyjskich, takich jak Sacharow, co jak robić. I z tego powodu bomba atomowa sowiecka była bliźniakiem bomby atomowej amerykańskiej. I jak to zostało stwierdzone przez wywiad amerykański, to w tym momencie Oppenheimer stracił tak zwany security clearance, czyli dostęp do tajemnic państwowych. Także to jest na marginesie sprawy tej pogromów, ale wiąże się z tą samą sprawą. A mianowicie Sowieci wyzyskiwali sprawę ambicji sionistów, żeby stworzyć państwo żydowskie i pierwsi głosowali w Narodach Zjednoczonych, dali wniosek, żeby to w ogóle robić. Z perfidnym tym zamiarem, żeby wobec zbliżającej się zimnej wojny móc powodować walki na terenach bogatego w naftę Bliskiego Wschodu i traktować to jako część po prostu strategii zimnej wojny. Mniej więcej po tej linii rozumiał tą sprawę ambasador amerykański w Polsce Bliss Lane, który napisał wspomnienia ze służby w Polsce pod tytułem Widziałem Polskę zdradzoną. jego hipoteza, tego ambasadora, że pogrom kielecki odbył się 4 lipca z tego powodu, że to jest rocznica, że to jest dzień niepodległości amerykańskiej, ma pewien sens. Jedna rzecz jest charakterystyczna, że na te 16 pogromów w państwach satelickich żaden nie dostał się do prasy w taki sposób, żeby go ktokolwiek zapamiętał. Natomiast na pogrom kielecki sprowadzono prasę z Nowego Jorku, z rozmaitych stron. Było to zupełnie niesłychanie szczegółowo opracowane i tutaj prawdopodobnie są ślady tego, że ludzie tego kalibru, co Michał Dajomin, ten dygnitarz z GRU czy z dyplomacji sowieckiej, że on i inni byli potrzebni na to, żeby przypilnować, żeby pogrom kielecki był dobrym narzędziem przeciwko ruchowi oporu w Polsce i przeciwko w ogóle oporowi przeciwko komunizmowi. To się zdarzyło krótce przed wyborami, które miały być w Polsce i są polecenia na przykład dla ambasadora polskiego Żyda w Nowym Jorku, nie w Nowym Jorku, tylko w Paryżu, żeby używał wszystkich danych pogromu kieleckiego do kompromitowania Polaków. To jest ciekawe, że w korespondencji dyplomatycznej, którą cytuje Konkoleski, jest oryginał przesłania, w którym tego rodzaju instrukcja istnieje, żeby ambasador polski nominalny, Żyd, który był na pozycji tej w Paryżu komunista, żeby on jak najbardziej kompromitował Polskę danymi prasowymi i przekazami dotyczącymi pogromu kieleckiego. Inne pogromy nie miały, zupełnie inaczej były traktowane, prawie są nieznane, a duże pogromy miały miejsce w Czechosłowacji, w Bratysławie, w Budapeszcie, no i one przeszły prawie zupełnie bez echa. Także wszelkie dane wskazują na to, że tak jak zresztą powiedział później Sobczyński, sam ten Szpychaj Sobczyński, to było dokładnie według instrukcji NKWD i w tamtym czasie NKWD współpracowało czy używało sionistów do swoich celów, a później naturalnie to nie przeszkadzało im się z czasem rozwracać. Ale uważam, że te fakty, które poruszyłem, na ogół nie bardzo znane, są ważniejsze od dużej ilości szczegółów, które pominęłem, które również obejmują tego rodzaju rzeczy, że w takich czasach, jakby się odbywał pogrom kielecki, zdarzały się w Polsce zwykłe napady rabunkowe i inne rzeczy, które przy okazji zamieszania mogły mieć miejsce. Jedno jest wiadome, na pewno, że wtedy ostre przepisy policyjne zabraniały tworzenia grup ludzi na chodnikach. Dziwnym trafem UB organizowało tłum i samych tych aktów gwałtu dokonały głównie oddziały na służbie. To, żeby oddziały w mundurach, w ogóle na służbie, pod ścisłymi rozkazami wojskowymi, miały cokolwiek wspólnego z pogromem, to zupełnie kompromituje tę całą sprawę jako jakikolwiek wybuch polskiego antysemityzmu. Tyle chciałem na ten temat powiedzieć.